Objawienie świętego Jana, rozdział 12, pierwsze 6 wersetów. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Panie Boże, dziękujemy Tobie za objawienie Jana, za Twoje objawienie, za to, Panie, co mówisz do nas przez Biblię, o to, jak nas prowadzisz, za to, jak nas prowadzisz i, Panie, jak otwierasz przed nami Twoje mądrości, skarbnice Twojej mądrości. Prosimy Cię, abyśmy nabrali, Panie, mądrości tak, aby chodzić w niej, aby trwać w niej, aby przeciwstawić się złemu w naszym życiu, aby wygnać go, wyrzucić go precz na pustynię. Prosimy Cię, dopomóż nam w zrozumieniu tych trudnych symboli. Dopomóż nam, Panie, w ukierunkowaniu życia na Ciebie. Przez Jezusa Cię prosimy. Amen. Drodzy, w ostatniej części rozdziału 11 to było, wspomniałem o tym krótko dwa tygodnie temu, rozbrzmiewa siódma trąba i co się wtedy dzieje? Otwiera się świątynia w niebie. I mówiłem, że to, co do tej pory oddzielało świątynię od świata, zostaje skruszone. Drugi raz w objawienia pojawia się grad. To jest tak jakby, nie wiem, czy pamiętacie wcześniej rozdziały 4 i 5, jest podłoga ze szkła, tak? Jest podłoga, tafla szkła, ona się kruszy i grad spada na ziemię, tak? Odsłania się świątynia w niebie i teraz wybrzmiewa ta siódma trąba. Jak już też wspomniałem, trąby z jednej strony ogłaszają nadejście króla, który za chwilę, czy już teraz zasiada na tronie, a z drugiej, słuchajcie, trąby, też już o tym wspominałem, ale to wiele wcześniej wspominałem o tym, kiedy zaczynałem mówić o trąbach. Trąby też odnoszą się do takiego ważnego święta. Oczywiście znacie bardzo dobrze Stary Testament i pamiętacie, kiedy było takie święto, kiedy używało się szofaru, trąby, święto trąb. Kiedy było święto trąb? Pierwszy dzień siódmego miesiąca. I co się działo w dziesiątym dniu tego miesiąca? Też znacie bardzo dobrze Stary Testament i pamiętacie. No słuchajcie, dzisiaj w żydostwie, że tak powiem, święto trąb odpowiada czemuś, co się nazywa Rosh Hashanah, czyli? Też nie wiecie. Nowy rok. A dziesiątego dnia tego miesiąca następowało, można powiedzieć, jedno chyba z najważniejszych świąt, Jom Kippur. A co to jest Jom Kippur? Dzień przebłagania. Tak? O co chodzi w dniu przebłagania? Następuje reset. W dniu przebłagania następuje reset. Zobaczcie, to był jedyny dzień, kiedy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, kropił przed arką krew ofiary. I co się działo? Tak naprawdę w tym momencie Bóg odpuszczał wszystkie winy Izraela. Wszystkie winy. Zobaczcie, to było jak reset. To było jak oczyszczenie. Oczyszczenie przede wszystkim świątyni. żeby Bóg mógł dalej mieszkać w tej świątyni. Pamiętacie, nie, że kapłańska 15 rozdział wspomina, że no, groźnie jest mieć świętego Boga za sąsiada, ponieważ nasze grzechy to jest coś takiego jak brzydkie rzeczy, które byśmy rzucali na ścianę świątyni, tak? Byśmy ją zanieczyszczali. No i raz do roku trzeba było to oczyścić, ale też lud był oczyszczony. Świątynia jest architektonicznym obrazem Bożego ludu. Więc lud został oczyszczony, arcykapłan został oczyszczony, wszystko jest oczyszczone. Nawet podczas tego dnia, słuchajcie, oczyszczone były grzechy, o których żeśmy nie pamiętali, których żeśmy nie wyznali. Tak? Bo z powodu naszej, nie wiem, gnuśności byliśmy nieuważni, ale te grzechy gdzieś tam za nami się ciągnęły. Także słuchajcie, zobaczcie, siódmy święto trąb właśnie pierwszego dnia siódmego miesiąca ogłaszało koniec roku liturgicznego. Za chwilę rozpocznie się nowe rozdanie, jest reset, jak już mówiłem, na kolejny rok po nowym oczyszczeniu. Zresztą to jest dylemat, wielki dylemat Zachariasza trzeciego rozdziału. Jak to możliwe? Słuchajcie, świątynia nie jest wybudowana i poświęcona, ale nie może być wybudowana. Dlaczego? Bo arcykapłan jest nieczysty. Ale Bóg, widzicie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg, no bo to świątynia miała oczyścić kapłana. Nie kapłan świątyni, ale świątynia kapłana. To jest tak zwany catch-22, tak? Nie ma sytuacja bez wyjścia, ale Bóg zsyła swego anioła pańskiego, żeby oczyścił arcykapłana Jozuego. I w ten sposób Jozue staje się czysty i świątynia może stać się za chwilę czysta. Także to jest nowe rozdanie, Bóg odpuszcza grzechy Izraelowi. Więc kiedy jest nowe rozdanie, teraz jest nowe rozdanie w historii tak naprawdę. Widzimy otwarte niebo, odsłoniętą arkę. Czym jest arka? Też pamiętacie bardzo dobrze ze Starego Testamentu, czym jest arka? Słucham? Jest tronem Bożym, jest częścią Bożego tronu. Wieko arki ze szczerego złota, z litego złota było pod nóżkiem stóp dla Jahwe, dla tronu Bożego, a Jahwe zasiada na cherubach. Jahwe zasiada na cherubach, które dotykają wieka arki, tak? Więc tak to wygląda. Czyli arka jest symbolem przymierza z jednej strony, ale jest częścią także Bożego tronu. W tym momencie w Księdze Objawienia pod koniec 11 rozdziału jest zapowiedź tego, że Bóg zmienia raz na zawsze sytuację swego ludu. Także kończy się pewien okres, kończy się rok, następują Boże rozstrzygnięcia i teraz w 11 rozdziale mamy w końcu jedno z takich wielkich rozstrzygnięć, a mianowicie wypełnienie psalmu drugiego. Zobaczcie, 11:18 i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom twoim, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Także zobaczcie, w tych kilku wersetach kolejnych, i to zahacza też o Księgę Objawienia właśnie 12:1-6. Narody się buntują, mamy bardzo podobnie, też narody się buntują, Bóg się gniewa, nadchodzi Boży gniew, jest król ustanowiony na Syjonie, a tutaj jest, że nadchodzi sąd. Syjon, święta góra, mamy, oczywiście Syjon jest symbolem nieba, mamy więc otwartą świątynię w niebie. Jest zrodzony syn, też narodzony syn rządzi narodami laską. I zobaczcie, to jest to, że w 5 porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. A zatem w tym fragmencie widzimy spełnienie historyczne psalmu drugiego. Także nadchodzi Jom Kippur, dzień przebłagania, 10 dzień 7 miesiąca, nowy rok. Nowy czas, nowy New Age, tak? I to tak naprawdę ten obraz trwa przez następne kilka rozdziałów. Będziemy mieli, co się działo podczas Dnia Przebłagania. Przede wszystkim kapłan podróżował przechodził od dziedzińca poprzez miejsce święte do miejsca najświętszego. A teraz będziemy widzieli niebiańskich kapłanów. Będziemy widzieli aniołów, którzy podróżują między niebem a ziemią, między świątynią, między najświętszym a ziemią w 14 rozdziale. Będziemy widzieli anioła, który nadejdzie od niebiańskiego ołtarza kadzidlanego w 14:18. Będziemy mieli w 15 rozdziale świątynię, która napełni się dymem. Ja tego nie będę teraz czytał, bo do tego jeszcze dojdziemy. Także słuchajcie, mamy tutaj w tych rozdziałach aż do 15, w zasadzie 16 rozdziału podwójną aluzję do ceremonii związanych z poświęceniem przybytku z jednej strony, bo bardzo podobnie się działo podczas poświęcenia przybytku Mojżesza oraz świątyni Salomona, a z drugiej strony właśnie do dnia przebłagania, kiedy arcykapłan jakby od nowa poświęcał świątynię. W dymie kadzideł, w dymie wchodził do miejsca najświętszego i dokonywał resetu, dokonywał krwią pokropienia, aby Bóg przebaczył wszystkie grzechy Izraelowi. Więc dzień przebłagania oczyszczał świątynię i dokonywał jakby nowego poświęcenia domu Jahwe, tak aby Jahwe nadal mógł mieszkać, święty Bóg, aby nadal mógł mieszkać pośród swego grzesznego ludu. Z tym, że tutaj zobaczymy pewną rzecz odwróconą, tak? Bo tam kapłan wchodził do środka, a tu zobaczymy, że podczas tego Jom Kippur nadejdą aniołowie ze środka, na zewnątrz, z czarami napełnionymi krwią, 16 rozdział, którą siedmiokrotnie skropią ziemię. Właśnie siedmiokrotne skropienie, dzień przebłagania, tak? Siedmiokrotne skropienie. Aniołowie tego dokonają i to właśnie odzwierciedla rytuał z dnia przebłagania. Różnice są także, o których już wspomniałem. Zobaczcie, krew podczas tego dnia nie pochodzi od kozła, lecz od kogo? Wydawałoby się, że od Jezusa ma pochodzić krew, ale to nie jest ta księga, drodzy. Zaraz wytłumaczę. Tutaj krew pochodzi od świętych ludzi, która już została zebrana w niebie. Kozłem ofiarnym, jest kozioł ofiarny, pamiętacie, podczas dnia przebłagania trzeba położyć ręce, arcykapłan kładł ręce na koźle ofiarnym i wysyłali go do Azazela na pustynię. Czyli tak daleko, jak się dało. Oddalali grzechy Izraela od ludu, tak? I tutaj kozłem ofiarnym, zobaczymy, okaże się później w 17 rozdziale wielka nierządnica, która zostanie odrzucona. Tak? Więc krew tutaj w tym przypadku nie jest kropiona w kierunku arki, ale raczej przyniesiona ze świątyni i wylana na ziemię w kierunku wielkiego miasta. I ta krew nie oczyszcza, lecz niszczy. I teraz wam wyjaśnię, dlaczego tak powiedziałem, że to nie jest krew Chrystusa, bo wydaje mi się, że w Nowym Testamencie mamy podwójny dzień przebłagania. Pierwszy dzień przebłagania jest opisany w liście do Hebrajczyków. I tam rzeczywiście widzimy Jezusa, wiernego arcykapłana, który wraz ze swoją krwią wchodzi do miejsca najświętszego, do przybytku i oczyszcza go raz na zawsze. Tak? Raz na zawsze ta krew przemawia na korzyść Bożego ludu. Żadna inna ofiara nie jest już potrzebna. Nic. Tylko łaska, tak? Nic, tylko zasługi Chrystusa. To jest list do Hebrajczyków. Lecz ziemia, można powiedzieć, jeszcze nie została oczyszczona. Zamiast tego, i tutaj dochodzimy do Księgi Objawienia, tak mi się wydaje, widzimy krew świętych, która zostaje zabrana z przybytku. Pamiętacie, ci święci już są pod ołtarzem. Co się zbierało pod ołtarzem? Znamy Stary Testament, prawda? Co było pod ołtarzem? No cała krew, która ściekała z ołtarza, tak? Krew jest pod ołtarzem, krew świętych, wiernych świadków. Ona zostaje zebrana z przybytku. Czyli kiedy już liczba świadków się dopełniła, ta krew zostaje zebrana z przybytku i wylana na ziemię. Można powiedzieć ku oczyszczeniu, ale to oczyszczenie jest sądem, jest zagładą. Tak, zagładą wielkiej nierządnicy. Także mamy podwójny Jom Kippur, tak mi się wydaje, w Nowym Testamencie. Najpierw krew Jezusa, a później krew Jego wiernych świadków. Pamiętacie, że Jezus przedstawia się jako świadek wierny i prawdziwy, a później oczekuje tego samego od swoich wiernych, że będą świadkami wiernymi i prawdziwymi, więc to ich krew służy w tym dniu przebłagania jako sąd. Sąd, który zostanie w 15 rozdziale wylany, w 16 rozdziale zostanie wylany, 7 czasz, tak, krwi świętej. Także zanim to się jednak dopełni, słuchajcie, tutaj 12 rozdział widzimy dwa znaki. Dwa ogromne znaki na niebie. Jakkolwiek można by to odnieść do konstelacji, które wtedy się pojawiły, to jednak mamy tutaj wyraźnie symbol, mamy kobieta, która wije się w bólach porodowych i lada chwila ma porodzić dziecko. A z drugiej strony, i to jest drugi znak wielki, i ukazał się drugi znak na niebie, i drugim znakiem na niebie jest czerwony smok. Czerwony smok. I wydaje mi się, że pierwsze 6 wersetów 12 rozdziału tworzy taki fajny chiasm. Mamy kobietę, która jest przyodziana w słońce i później ona ucieka na pustynię, ma wkrótce urodzić i kobieta rodzi rzeczywiście, jej syn zostaje porwany do nieba, aby z nieba rządzić nad całą ziemią. Mamy znak smoka i pod koniec 4 wersetu ten smok stoi dosłownie przed niewiastą. To tak, drodzy, jak byście się trochę wystraszyli, dziewczyny, kobiety. Pojechałybyście rodzić do szpitala, a tam zamiast akuszerki, a tam zamiast położnego stałby czerwony smok. I czekał tylko, by pożreć wasze dziecko. No, horror po prostu. No i ten smok pośrodku zmiata ogonem gwiazdy, dosłownie 1/3 gwiazd z nieba. To są jego słudzy, się wydaje. To są ci, którzy dręczyli Izraela. Tak? Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, co się stało? Kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę, w Izraelu zadomowiły się demony wszędzie. W synagodze, wszędzie dosłownie były demony. Dlaczego? No bo demony zawsze lubią się przyklejać do niewiernych. Tak, ludzie niewierni Bogu żyją takim demonicznym życiem, można powiedzieć. Także mamy tutaj dwa znaki. Mamy znak kobiety i znak czerwonego smoka, który czeka tylko na narodziny. Patrz, już powinna urodzić, żeby tylko pożreć to dziecię. No i teraz ciekawe jest to, słuchajcie, w tych opisach, jak zauważa Peter Lighthart, że każdy z opisów jest 7-krotny w tym wypadku. Jest z jednej strony matka, z drugiej strony jest smok. Zobaczcie, mamy matka, to jest kobieta, oczywiście, co nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach, ale to była kobieta. Odziana w słońce, księżyc pod jej stopami, nosi koronę z 12 gwiazd, ma dziecko, ma dziecko w brzuchu, krzyczy z bólu, i aby porodzić, w końcu rodzi, tak? Z drugiej strony mamy smoka, który jest jaki? Czerwony, z 7 głowami, ma 10 rogów, ma 7 diademów na głowach, jego ogon strąca 1/3 gwiazd, stoi przed kobietą, aby pożreć dziecko, tak? Stoi przed kobietą, aby pożreć dziecko. Także słuchajcie, to jest ciekawa struktura, i to jest taka propozycja Lightharta, bardzo często się pojawia w jego pismach, tutaj też, że jak mamy do czynienia z 7, jak pojawia się gdzieś w Biblii sekwencja 7, to o czym powinniśmy myśleć? Jak pojawia się sekwencja 7, to powinniśmy przede wszystkim myśleć o stworzeniu. To jest pierwsza sekwencja 7, która się w Biblii pojawiła, tak? Bóg stworzył stworzenie w 7 dni. Tak, w 6 dni 7 odpoczął, ale 7 się też wydarzyło coś ważnego. Wydaje się, że to właśnie Wcześniej siódmego dnia Adam i Ewa upadli. Także Leithart tutaj proponuje, że dobrze jest się zastanowić, jakie to ma ta sekwencja siedmiu, jakie ma odniesienie do tej pierwszej sekwencji siedmiu. I wydaje się, ja tylko na jedną rzecz chciałbym zwrócić wam uwagę. Wydaje się, że przynajmniej siódma rzecz bardzo dobrze się tutaj wpisuje w pierwszą sekwencję siedmiu. A zatem zobaczcie, mamy matkę, która krzyczy z bólu, aby porodzić, która ma bóle porodowe. I teraz pomyślcie sobie, co zrobił Bóg, kiedy Adam i Ewa upadli. No, obarczył ich pewnymi karami za nieposłuszeństwo i karą dla Ewy były bóle porodowe. Siódmego dnia właśnie, prawdopodobnie w sabat, tak? Na Ewę spadły bóle porodowe. Także Ewa otrzymała bóle porodowe właśnie tego dnia za nieposłuszeństwo Bogu, ale ze względu na pokusę smoka. Tak, to smok, to wąż starodawny przyszedł, aby ją zwieść. I ona ze względu na smoka otrzymała bóle porodowe. I tutaj widzimy nową kobietę, nową Ewę w bólach porodowych. Tak? Zaraz jeszcze wrócimy do tego, kim ona jest. Na razie już nam to nie jest potrzebne. Dziecko też jest oczywiście istotne. I zobaczcie, co się dzieje z dzieckiem. Historia dziecka zaczyna się w brzuchu kobiety, lecz smok chce, żeby dziecko trafiło do jego brzucha. My musimy myśleć biblijnie, musimy myśleć biblijnymi obrazami. Dziecko jest w brzuchu kobiety, ale smok chce, żeby to dziecko trafiło do jego brzucha. Tak? Zobaczcie, kobieta rodzi nowego Adama, nowego człowieka i też nowego Noego, no bo on ma przynieść, ma odnowić sabat, który podczas sabatu ludzie upadli. On ma przynieść wytchnienie ludziom, tak? A szatan chce go pożreć, chce, żeby stał się częścią niego, tak? Niego samego. No i oczywiście jest ten atak, zaraz po narodzinach jest atak smoka. Dziecko trafia do nieba, jest pochwycone do nieba, czyli nie trafia do brzucha smoka, ale trafia do nieba, aby zasiąść na tronie Ojca i panować nad narodami. Słuchajcie, kim jest kobieta? Oczywiście teologowie katolicy widzą tutaj zawsze i wszędzie obraz Maryi. I poniekąd ja bym się mógł zgodzić, no bo Miriam stoi w jednym rzędzie z wieloma nowymi Ewami w Biblii. Kto jest nową Ewą w Biblii? Sara na przykład, Rachela, Rebeka, Hanna czy Anna, matka Samuela, też jest nową Ewą. No i Maria też, można powiedzieć, stoi. Ale to jednak nie do końca wynika z kontekstu biblijnego, ponieważ mamy tutaj dokładny opis, jak ta kobieta wygląda, tak? I ten kontekst jest o wiele szerszy. Zwróćmy się do Izajasza na chwilę. Izajasza 60 rozdział, wersety 1-4. I tutaj jest mowa do córki Syjonu. Oczywiście ostatnia część Izajasza bardzo często mówi Izraelu jako oblubienicy, tak? Ona najpierw otrzymała list rozwodowy, a po odnowieniu resztki, można powiedzieć, została poślubiona znowu Bogu. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, czyli słońce. Bóg jest światłością. Zobaczcie, słońce jest nad jej głową, tak? W objawieniu. A chwała pańska rozbłysła nad tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. Także tutaj mamy mowę o Bogu, który niczym słońce jaśnieje nad Izraelem. Wierny Izrael, jak już mówiłem, wyłonił się z resztki, to jest nowa oblubienica. I teraz przychodzi do niej potomstwo. Synowie przychodzą z daleka. I jeszcze jeden fragment w Izajasza 66, 7-9. Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła. Zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. Zobaczcie, to już jest, chyba nic wyraźniejszego nie może być, jeśli chodzi o definicję kobiety. Syjon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. Czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu, mówi Pan? Albo czy ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono, mówi Twój Bóg? Zobaczcie, rodzi się naród z niewiasty. 12 gwiazd, 12, wiemy co to za symbol, to nie tylko 12 głównych znaków zodiaku, ale to jest 12 plemion Izraela, tak? Więc fragment ten wyraźnie mówi o Syjonie, czyli o nowym Izraelu rodzącym potomstwo. Plus, także no, mówię, tutaj jakby określenie, kim jest kobieta, jest dosyć proste na podstawie Izajasza. I dodatkowo zobaczcie, Księga Objawienia 12:14 mówi, dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I oczywiście te skrzydła, no to ja myślę, że to jest taka aluzja do tego, że Bóg właśnie na skrzydłach nosił Izraela podczas wędrówki po pustyni, ale nie tylko, bo w Izajasza, 40 rozdziale, jest obietnica, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły i wznoszą się jak, do góry jak orły na skrzydłach, tak? Więc tutaj zobaczcie, dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, tak? Więc mamy tutaj do czynienia z Izraelem, jest to nowy Izrael, Izrael, który się wyłonił z wiernej resztki, i mamy tak naprawdę nową Jerozolimę, która zstąpi z nieba. Tak? Ten nowy lud, nowy Boży lud jest narodzony w niebie. Tak? Zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, to jeszcze otwórzmy list do Galacjan. Dzisiaj zresztą będzie kilka odniesień do listu do Galacjan, więc trzymajcie gdzieś tam zakładkę może. 4 rozdział, wersety 26-28. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Tak? Nowy Izrael wstępuje z góry, to jest nowe Jeruzalem. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz i wydaj okrzyk radości, wesel głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Jak to możliwe? No w Bogu to jest możliwe. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Tak? Więc mamy tutaj w Galacjan wyraźne odniesienie, skąd pochodzi ta matka, skąd pochodzi Nowy Izrael. Pochodzi z nieba, została stworzona, przygotowana, można powiedzieć, w niebie. Także Izrael historycznie potrzebował oczyszczenia i oto nadeszło z nowym Jom Kippur, najpierw w Chrystusie, potem też za sprawą świętych. To kim jest dziecię w takim razie? Jak Izrael jest matką, to kim jest dziecię? No i powiem wam szczerze, że przez całą historię interpretacji w Kościele zawsze te opcje się poruszały między dwoma końcami spektrum. Tak? Z jednej strony może chodzić o Jezusa, tak? Kiedy porównamy ten opis z historią narodzin Jezusa w Ewangelii Mateusza, szczególnie w drugim rozdziale, wersety 16-18 na przykład, podają nam wzmiankę o tym, że po narodzeniu Jezusa smok, czyli Herod, próbował go zabić, tak? Próbował go pożreć i dlatego rodzice musieli uciekać gdzie? Na pustynię, do Egiptu, tak? A potem podczas służby Jezusa smok dalej chciał go pożreć. W jaki sposób? Nasyłając nań różnych oponentów. Nie? To byli ludzie, którzy bardzo dużo mielili swoimi ustami. Nie tylko gadali, ale to były języki węży. Pamiętacie, to są te węże, które najpierw kąsają po to, żeby później połknąć. Także z jednej strony to rzeczywiście jest, może być Jezus. Po drugiej stronie, na samym końcu tego spektrum mamy komentatorów, którzy sugerują, że dziecię to jest tylko i wyłącznie, to są pierwociny Kościoła, to są wierni apostołowie i wierni świadkowie. Tak jak dwóch świadków, tak, w 11 rozdziale, albo w 6 rozdziale, objawienia, w wersecie 11, to są ci, którzy... I dano każdemu z nich szatę białą, powiedziano, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż dopełni się liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. Czyli to są wierni świadkowie. I oczywiście to są ci zwycięzcy, mówią ci komentatorzy, do których przemawiał Jezus w listach do kościołów. Drugi rozdział, na przykład wersety 26 do 27. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, no bo chodzi o władzę, to dziecię trafia do nieba i ma władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Jeszcze rozdział 20, werset 4. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. No oczywiście to jest zawsze problem w teologii, kiedy... Ludzie bardzo cisną na jedną stronę, nie? Bo to jest albo-albo. A ja często mówię, że tak jest w Biblii, że jest i oraz, tak? Z jednej strony wydaje mi się, że nie można pominąć tutaj faktu, że jest to Chrystus, a z drugiej strony, że są to wierni. Dlaczego? No bo, zobaczcie, dalej w tym samym fragmencie, w 12 rozdziale, zobaczcie, co się dzieje dalej. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Narodził się jeden, który wstąpił do nieba i teraz smok próbuje walczyć z resztą jej potomstwa, tak? Czyli mamy jednego i mamy wielu tak naprawdę w tym obrazie, tak mi się wydaje. Zresztą to samo jest, drodzy, to samo powinniśmy pamiętać Daniela 7 rozdział. To samo jest tam. Co się dzieje w 7 rozdziale Daniela? Widzimy tego, który wstępuje do sędziwego, otrzymuje od niego władzę, a później tą władzę przekazuje jako laskę żelazną swoim wiernym. To jest 7 rozdział, druga część 7 rozdziału Księgi Daniela. Jest Chrystus jako pierwociny i są wszyscy pozostali też jako pierwociny, można powiedzieć. Martyrzy, czyli świadkowie, męczennicy tego pierwszego wieku spośród Żydów są również pierwocinami. Tak, zresztą jeszcze dojdziemy do tego 14 rozdziału, gdzie zobaczymy żniwa, kiedy anioł zejdzie na ziemię i zbierze żniwa z wiernych Bożych, tak? Zetnie ich i oni będą razem z Chrystusem pierwocinami nowego stworzenia. Także wydaje mi się, że historycznie objawienia 12 odnosi się zarówno do Jezusa, jak i do wiernych świadków pierwszego wieku. Tak? Jeszcze raz, 17 werset mówi o reszcie potomstwa kobiety. Chrystus jest pierworodnym i za nim wierna resztka Izraela. On jest początkiem nowego stworzenia, on jest nowym Adamem, on jest nowym Noem, który przynosi wytchnienie sabatu. Jest też teraz nowym Izraelem. To się dzieje w Ewangeliach, właśnie w Ewangelii Mateusza. Widzimy, że Jezus przybiera na siebie, tak? Zobaczcie, bo Syn Boży, kim jest Syn Boży? Nam się wydaje zawsze, czytamy to przede wszystkim druga osoba Trójcy. Nie, Syn Boży przede wszystkim jest nowym Izraelem. 4 rozdział Księgi Exodus, Księgi Wyjścia mówi, wypuść, Izrael jest moim synem, wypuść mojego syna, aby poszedł na pustynię mi służyć. Więc Syn Boży przede wszystkim to jest nowy Izrael. To jest nowy Adam. I oczywiście ja tutaj nie podważam w żadnym fragmencie, że tak powiem, w żadnym miejscu tego, że on jest drugą osobą Trójcy Świętej, bo to wynika z wielu, wielu innych różnych rzeczy, ale to jest nowy Izrael. Chrystus jest nowym Adamem, nowym Noem i nowym Izraelem. Tuż za nim idą inni. Idzie całe potomstwo kobiety. Tak? Podwójny dzień przebłagania. List do Hebrajczyków i ten w objawieniu. Najpierw Jezus wchodzi ze swoją krwią, a później krew świętych, krew wiernych świadków zostaje zabrana z nieba i wylana na ziemię. Tak? Podwójny Jom Kippur, można powiedzieć. Chrystus i jego wierni. Także wydaje mi się, że taki jest obraz. I oczywiście mamy jeszcze smoka, to jest drugi, kolejny wielki znak. Oczywiście on się odnosi do węża, już wiemy w Starym Testamencie wcielenie zła. Do tego stopnia, że nie wiem czy wiecie, ale Biblia ogólnie mówi, że tak naprawdę grzech jest uosobiony w szatanie. Grzech jest uosobiony w smoku, tak? On jest grzechem, można powiedzieć, to jest grzech. Tak? Szatan jest grzechem, jest ojcem wszelkiego grzechu, wszelkiego buntu. I on często uosabia w Starym Testamencie wrogów Bożego ludu, na przykład Egipt, w Izajasza 51, tak? Faraona w Ezechiela 32 rozdziale, Syrię i Babilon w 27 rozdziale Izajasza. Tak? I kiedy ten znak zostaje wyprowadzony na nieboskłon, to nadal miejscem przebywania szatana jest niebo. I wiemy, że on do pewnego stopnia, do pewnego czasu przebywał w niebie. Tak? Hasatan pojawia się na początku, oskarżyciel, wielki, wielki prokurator pojawia się na początku w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Hioba. Tak? Jeszcze zanim tam jest powiedziane, że to jest diabeł i tak dalej, to przychodzi Hasatan, wielki prokurator krajowy. Światowy, przychodzi do Boga, żeby się kłócić o Hioba, tak? Żeby się zakładać o Hioba. Także on nadal jest, zobaczcie, na niebo skłonie, ale, no i zobaczcie, kto za nim stoi w tym wypadku. Wydaje mi się, że te 7 głów, 10 rogów smoka, i to jeszcze do tego dojdziemy, może reprezentować władzę i moc, która rozciąga się na całe Cesarstwo Rzymskie. Bo zaraz, zresztą pierwszą rzeczą, którą smok poczyni, będzie powołanie bestii z morza w 13 rozdziale, tak? Zobaczcie. Zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, 9 werset, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. I zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Jedna trzecia, tak? Niektórzy w teologii systematycznej chyba się mówi o tym, że jedna trzecia aniołów upadła. Skąd to wiemy? No bo jedna trzecia tutaj się pojawia, że swoim ogonem strącił jedną trzecią gwiazd, tak? A gwiazdy, jak mówi Księga Hioba, to są właśnie, to są aniołowie, tak? Więc on i jego armia spadły na ziemię, opanowały nie tylko zbuntowanych Żydów, ale też cesarstwo rzymskie. I co się dzieje? On próbuje najpierw zaatakować Chrystusa i oczywiście udaje mu się ukąsić Chrystusa w piętę. Tutaj nie mamy tego rozwiniętego, tutaj jest jakby szybko zabrany do nieba. Jest bardzo, bardzo mocno skrócona wersja życia Jezusa i służby Jezusa, ale on próbuje zaatakować teraz wierną resztkę Żydów. I w ogóle później, gdy mu się to nie udaje, próbuje zaatakować cały Kościół, tak? Wszędzie. I to są czasy Nerona prawdopodobnie. Także obraz odzwierciedla, słuchajcie, ten odwieczny konflikt trwający między kobietą a potomstwem, który rozpoczął się w Edenie tak naprawdę. Czyli mamy tutaj ogromny, mega konflikt. Nie ma pokoju. Ja wiem, że my wszyscy chcielibyśmy pokoju. I czasami lubimy posiedzieć i posłuchać sobie Lennona i innych. Marzyć o pokoju. I marzyć nawet o tym, żeby nie było ani nieba, ani piekła, tak? Bo to on śpiewał. Imagine, there's no heaven. można sobie marzyć, marzenie ściętej głowy, ale rzeczywistość jest taka, że te rzeczy są prawdziwe. Także zobaczcie, ten odwieczny konflikt polega na czym? Smok przez całą wieczność chce, pragnie inkorporować, można powiedzieć, potomstwo Bożego ludu do siebie. Kobieta rodzi, ma w brzuchu dziecię, on chce je mieć w swoim brzuchu. Pamiętacie, co Bóg, jak Bóg przeklął szatana? Powiedział, że będziesz się czołgał na brzuchu i będziesz żarł proch. A z prochu kto powstaje? Ludzie. Tak? Więc Bóg mu przepowiedział, że będzie zjadał ludzi. Będzie zjadał ludzi. Chce uczynić... Dlaczego szatan chce zjadać ludzi? Dlaczego smok chce pożerać nie tylko królewny, ale chce pożerać ludzi? Dlaczego chce pożerać potomstwo kobiety? No bo chce uczynić ich członkami społeczności bestii. On się lubuje w tym, że stworzenia boskie się buntują przeciwko Bogu. On się w tym lubuje wręcz. To jest jego największa radość. To tak jak liberał ci powie, że największą radością jest to, kiedy ty podważysz i zaśmiejesz się z Biblii. Pokażesz, że tak jak on, masz dystans. Że jest ci miło, że wcale te rzeczy nie muszą być wcale ani dosłownie, ani w ogóle historycznie odbierane, nie? Ha! W końcu. Jest taki jak my. I on tak chce. On się lubuje w tym, słuchajcie, on się lubuje w tym, kiedy może nas, Boży lud, zjeść, abyśmy przemawiali tak jak on. I poniekąd mu się to udaje, słuchajcie. Jak mu się to udaje? Pierwsza historia, kiedy szatan tak naprawdę pożera człowieka, to jest to, kiedy Ewa rodzi syna z pomocą Pana, to jest Kain, tak? Tak jest napisane na początku 4 rozdziału. I co on robi? I to, wiecie, to jest tak naprawdę jakby w tle tej całej opowieści. Szatan przychodzi i pożera Kaina. Dlaczego? Z powodu dwóch rzeczy. Jest pycha w Kainie. Bóg mówi, zwróć się do mnie, ja cię obronię, ja cię uchronię. Tak, ja będę twoim obrońcą. Nie, 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 Panie Boże. Ja się sam ochronię. Kain odchodzi na wschód, daleko od Boga i buduje sobie miasto Henoch, tak? Żeby samemu się chronić. Ja nie potrzebuję ciebie, Panie Boże. Ja sam sobie poradzę. Tak? To jest właśnie pierwsze pożarcie, takie unaocznienie, pierwsze pożarcie człowieka z prochu, tak? Jest duma ludzi i niechęć zdania się na Boga. Duma ludzi i niechęć zdania się na Boga. Więc szatan je ludzi jak proch. Faraon później jest uosobieniem szatana, je ludzi jak proch, je dzieci izraelskie. Herod jest kolejnym szatanem, który chce pożreć. Jego syn też pożera dziecko Izraela. Pamiętacie kogo? Dostaje pokarm na misie. Nie głowę świńską, tak? Bo kiedyś się jadło tam głowę świniaków, wiecie o tym, ale dostaje do pożarcia głowę Jana Chrzciciela, tak? Na misie, do spożywania, tak? Przyniesiono mu pokarm, oto przyniesiono mu pokarm. Pamiętajmy też, że w historii Izraelici zaczęli składać dzieci Molochowi, tak? Szatanowi, jednemu z bogów, demonowi, który chciał pożerać dzieci. Także zobaczcie, tu w tym wszystkim szatan, kiedy chce pożreć dzieci, to tak naprawdę przez całą historię dokonuje fałszywej liturgii. Odprawia przez całą historię fałszywą liturgię i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Pewnie się zdziwicie. Może niektórzy już to raz słyszeli, ale otwórzcie Księgę Kapłańską, 1 rozdział. Trzecia Mojżeszowa, 1 rozdział, 5 werset. I przeczytajcie szybko. I oczywiście nic z tego nie wynika, jak już przeczytaliście. No bo to by trzeba było czytać w oryginale. Słuchajcie, według hebrajskiego tutaj w tym momencie, tutaj nie ma cielca, drodzy. Tutaj nie ma cielca na początku 5 wersetu. Tutaj jest syn stada. Syn stada. Izraelita miał przynieść syna stada. Syna stada, aby go ofiarować Jahwe. Po co? Po to, żeby Jahwe mógł go zjeść. A co to jest ofiara? Albo kto to jest ofiara? Jesteśmy my. To jest nasze solidarne zastępstwo. To znaczy, że kiedy ja jako grzesznik składałem moje ręce na głowie ofiary, to ja ordynowałem. Ja mówiłem, Panie Boże, ta ofiara jest teraz mną. To ona dalej idzie. Ona zostanie zarżnięta jako kara za grzech. Krew zostanie pokropiona, spalony zostanę i zostanę przemieniony w ogniu na Twoją chwałę. I Ty będziesz wtedy miał z tego, czerpał swoją przyjemność tego jedzenia, tak? Więc tak to wygląda, drodzy. Albo w liturgii Bóg nas je, albo w liturgii szatan nas je. Bardzo dziwne i to antropolodzy kulturowi od dawna się zastanawiali, jak to jest, ale uznają to właśnie, że nie tylko w Biblii, ale w bardzo wielu wierzeniach starożytnych było tak, że właśnie chodziło o jedzenie, że w ofiarach chodziło o jedzenie, tak? Bóg zjadał albo ofiarującego, albo także zobaczcie też, Księga Objawienia wydaje mi się, że przynajmniej w jednym fragmencie sugeruje, że Chrystus z nas spożywa. I teraz pytanie do was, czy pamiętacie gdzie? Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Lubicie jeść letni obiadek? Ja lubię gorące zupy. O, uwielbiam gorące zupy. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z moich ust. A dosłownie, dzieci, wam się to zdarza, wam się pewnie już rzadziej zdarza, dosłownie tu jest, a wyżygam cię ze swoich ust. Tak? Więc zobaczcie, no Chrystus, trudno nam to dzisiaj pojąć, ale myślmy biblijnie. Chrystus nas zjada. Dlaczego? No chodzi o to, słuchajcie, to jest ten cały obraz przymierza. Jedzenie zacieśnia więzy. My spożywamy Jego i za chwilę to się będzie działo. On spożywa nas, kiedy jesteśmy żywymi ofiarami miłymi Bogu, tak jak w 12 rozdziale Rzymian jest napisane, tak? On chce nas zjeść. I pytanie, komu my się dajemy zjeść w tym życiu? Tak, diabeł, jak czytamy w 1 Piotra 5:8, przychodzi do nas jak lew ryczący, patrząc kogo? Pożreć. Tak, dzieci? Diabeł chce was pożreć, dzieci. Musicie o tym pamiętać. A wy macie co zrobić? Mocni w wierze, i to znowu to nie jest moc z nas, ale to jest z Chrystusa. Wy mocni wierze, przeciwstawcie się mu, a on ucieknie, jak właśnie kozioł do Azazela na pustynię. O to chodzi, żeby on sobie poszedł, żeby uciekł. Pamiętacie, jeden z takich fajnych rycin doby reformacji jest, jak Marcin Luther rzuca kałamarzem szatana, tak, żeby uciekł. Nie, że odejdź ode mnie, precz szatanie, tak? Tak jak Chrystus powiedział, precz ode mnie szatanie, nie? Przeciwstawcie mu się mocniej wierze. Co miał zrobić Kain? Miał zaufać Bogu. Miał zdać się na Boga w tym cierpieniu, w tej swojej niepewności życia. Miał się zdać na Boga. On tymczasem powiedział, nie, Panie Boże, dziękuję, postoję, pójdę sobie na wschód i zrobię to po swojemu. Nie? Także pytanie, komu dajemy się zjeść? Diabeł chodzi jak lew ryczący. Chrystus chce spożywać nas albo zimnych, albo gorących. Albo zimne lody, albo gorąca zupka, pomidorowa. Dobra, to taka przenośnia. Słuchajcie, i oczywiście ja będę do tego jeszcze wracał, to jest na razie wstęp, ale pamiętajmy, szatan posługuje, rzadko to tak jest jak u Stephena Kinga, albo w innych horrorach, także, że to jest bardzo otwarty atak, albo gdzieś u egzorcysty, tak, w takich filmach, nie? Raczej on posługuje się takimi bardziej sprytnymi metodami, aby nas omamić i aby nas pożreć. Jakieś słowne ataki, jakieś społeczne zamieszki, które wywołują nasz niepokój, manipulacje opinią publiczną, może przy użyciu Twittera albo Facebooka, Nie? Pomału, żebyśmy nabrali jego smaczków, tak? Czasami szatan oczywiście atakuje Kościół, dając kochającego opiekuna. Czasami działa przez instytucje publiczne. I one, słuchajcie, same w sobie nie są złe, ale mogą stać się demoniczne, przede wszystkim podjudzane przez fałszywe ideologie, jak na przykład komunizm, jakiś socjalizm, tak? I to, co się dzieje teraz, tak? Właśnie tak, tacy ludzie z takimi ideologiami przejmują edukację w naszym kraju. Czerwoni przejmują edukację w naszym kraju. Chcą pożreć dzieci. Po co? Żeby te dzieci kochały wszystko, co LGBT, wszystko, co wykrzywione w Biblii, żeby to było wspaniałe dla nich. I tak? To będzie właśnie to, to będzie to pożarcie. To będzie to pożarcie przez szatana. Tak? Także pamiętajmy, że kontekstem tej części objawienia jest Dzień Przebłagania i ostatnią rzeczą w tym Dniu Przebłagania to jest po prostu szatana, trzeba wypędzić na pustynię, daleko, tak, masz go wypędzić. Po to są między innymi aniołowie Kościoła, pastorzy, starsi, żeby wypędzili szatana precz. Na ostatek podam wam tylko jeszcze taki jeden biblijny przykład tego, co się działo. List do Galacjan. Mówiłem, że wrócimy jeszcze do listu do Galacjan. Pamiętacie, co się stało w przypadku kościoła w Galacji? Szatan przysłał kogo do nich? Kto studiował list do Galacjan w seminarium? Judaizujący przyszli do kościoła w Galacji. Szatan przysłał judaizujących, czyli co oni głosili? O nie, Chrystus jest zły. Tak mówili? Nie, oni mówili, nie, Chrystus, ale oprócz Chrystusa, słuchajcie, no musicie jeszcze dać się obrzezać. I musicie jeszcze zacząć przestrzegać przykazań mojżeszowych. Tak? Judaizujący, słuchajcie. Szatan sprawił, że chrześcijanie zaczęli się, czyli znowu Ewangelia plus coś jeszcze. Chrześcijanie zaczęli się zwracać do obrządków prawa mojżeszowego. I zobaczcie, stało się to za sprawą bardzo troskliwych misjonarzy. Tak? 4:17, Paweł wyraźnie pisze, że ci ludzie byli, bardzo się troszczyli o chrześcijan w Galacji. Gorliwie o was zabiegają. No, przejdą dookoła Morza Śródziemnego, żeby pozyskać kilku swoich wyznawców. Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Troskliwi misjonarze. Tak? A co Paweł mówi? Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, znowu mamy obraz matki rodzącej, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Jesteście moimi dziećmi, jesteście dziećmi apostoła, dziećmi Chrystusa, tak? Paweł jest w bólach rodzącej, aż Chrystus zostanie uformowany w Kościele. I co później Paweł mówi w 4:? Lecz co mówi Pismo? 30. Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym. Precz szatanie! Wyrzuć go na pustynię. Dlaczego? Dlaczego nie można tolerować szatańskich nauk i szatańskich podszeptów w Kościele? 5:9. Trochę kwasu. Całe ciasto zakwasza. Nie możemy tolerować takich rzeczy ani w rodzinach, ani w kościele, w żadnej społeczności. Jeśli mamy trwać przy Chrystusie, musimy wyrzucić szatana. Jest tylko Ewangelia i nic poza tym. Okej, pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Ci za